To jest Kafe AZS.
Cześć, a naszym gościem jest kobieta instytucja. Karolina Domańska, koszykarka, autorka podcastu Spod Kosza, członkini AZS UJ Kraków, no jak UJ to oczywiście Kraków, oraz członkini Komisji Historycznej AZS. W niczym się nie pomyliłem, cześć.
Cześć, cześć wszystkim. Tak, Bartku, w niczym się nie pomyliłeś. Znaczy, zawodniczką UJ-u już nie jestem, bo skończyłam studia, więc już formalnie nie mogę grać w kosza. Znaczy, jakbym się zapisała na studia jakieś, to może by jeszcze można było to jakoś załatwić, ale no, AZS-ie już nie gram, ale jak najbardziej. Jestem członkiem Komisji Historycznej i tam na ile mogę się udzielam, a teraz jestem mocno zaangażowana w swój podcast, no i koszykówka jest moją pasją od takiej małej dziewczynki, więc tak naprawdę jest cały czas ze mną.
Ale w wolnych chwilach spotykasz się z kolegami, z koleżankami i pykasz sobie?
To jest tak, że kiedy mogę, w zasadzie kończę pracę, teraz jest piękna pogoda, no to muszę wychodzić na streetball i grać, czy też w koszykówkę 3x3. Ile tylko się da, wychodzę do parku. My mamy Park Jordana w Krakowie, gdzie jest takie słynne miejsce do gry w kosza. I tam ile się da, staram się grać. Poza tym jeździmy też na turnieje z moją drużyną, Córy Boiska. I na ile można, na tyle gramy. Z tymi turniejami jest ciężko, jeżeli chodzi o sekcję kobiet, ale staramy się to robić.
Córy Boiska. Nie ukrywam, że gdy zobaczyłem waszą stronę na Facebooku, to sprawdzałem, czy na pewno dobrze kliknąłem. Skąd ta nazwa?
Skąd ta nazwa? To był 2016 rok, tak, bo pierwszy turniej razem zagrałyśmy w 2015. To był trochę przypadek. Szukałyśmy trzeciej zawodniczki i jedna dziewczyna się zgłosiła przez Facebooka, że z chęcią z nami zagra. I tak zebrałyśmy sobie drużynę. Zagrałyśmy pierwszy turniej w Krakowie, słynną Juliadę, która już ma ponad 20 edycji. No i za pierwszym razem od razu podium. Miałyśmy trzecie miejsce, więc uznałyśmy, że należy to kontynuować. W związku z tym po jakichś następnych turniejach w przyszłym roku uznałyśmy, że trzeba mieć stałą nazwę i tutaj trzeba nad czymś pomyśleć. No i pierwszy pomysł to były Córki Boiska, ale uznałyśmy, że to coś czegoś tu brakuje, chyba brakuje charakteru. I wtedy Julka powiedziała Córy. No i od tamtej pory Córy Boiska, poza tym jeżeli byśmy jechały na jakiś turniej zagraniczny, no to Court Daughters też brzmi dobrze. Więc tak to uznałyśmy, że będzie idealnie.
No czyli ta koszykarka nie było nadużyciem wobec ciebie to określenie.
Chyba tak.
No dobrze, a jak to się wszystko zaczęło? Mama, tata, ktoś ci kupił piłkę? Czy może obserwowałaś w latach 90. NBA? A może coś innego?
W sumie jest dosyć ciekawe, bo u mnie w rodzinie nikt nie grał w kosza. Zupełnie. Ja też nie pochodzę z rodziny jakichś wysokich osób, więc tak naprawdę nikt nie miał warunków. Wszystko zaczęło się od tego, jak miałam 4 lata, jak ja to w ten sposób pamiętam i to była końcówka lat 90., bo ja się urodziłam w połowie lat 90., więc tak naprawdę NBA z tamtych czasów nie pamiętam, niestety, bardzo, bardzo mnie to boli, ale nie mam prawa pamiętać. Było tak, że dostałam od cioci, pamiętam, taki strój coś a la koszykarski. Pamiętam takie krótkie, małe spodenki, do tego koszulka bez rękawków, niebieska, w sumie taka błękitna. To na pewno nie była żadna drużyna koszykarska. To była jakaś podróba, pewnie z jakiegoś targowiska albo second handu, ale był taki strój. I pamiętam, że pewnej niedzieli rano tata wziął mnie na boisko. Bo to było tak, że na naszym podwórku był jeden kosz, taki metalowy, na osiedlu w sumie całym był ten jeden kosz i on stał na trawie, więc tam było klepisko, ziemia, żadnej równej nawierzchni do gry. No i ja tak chodziłam z tatą, to moje kozłowanie, to nawet kozłowanie ciężko to nazwać, to było odbijanie dwoma rękoma i w zasadzie rzucanie, tak wiesz, dwoma rękami z dołu w górę, tak to wyglądało. No i tak rzucałam, chodziłam z tatą i w pewnym momencie mi się to spodobało. Pamiętam, takim przełomem był 2003 rok, czyli załóżmy 4 lata później, jak miałam około tych 8 lat. To było ważne, ponieważ dostałam płytę, która miała z 10 gier demo. Jak kiedyś były gry demo. I to jest ciekawe. I na tej płycie, to była płyta chyba nawet z gazety Kaczor Donald czy coś takiego, była gra NBA.
Legendarne czasopismo.
Tak, dokładnie. I tam było demo NBA Live 2003. Tak. I wtedy ja sobie to zainstalowałam na komputerze i tam miałam tylko jeden wariant. Mogłam rozegrać 5-minutowy mecz, czyli w zasadzie jedną kwartę między drużynami finałowymi z 2002 roku, czyli Los Angeles Lakers kontra New Jersey Nets. Jason Kidd z jednej strony w Netsach, a w Lakersach Shaquille O'Neal razem z Kobe Bryantem. I ja grać mogłam tylko Lakersami, czyli wygraną drużyną. I tutaj jest to słynne hasło, które kiedyś ktoś mi powiedział na wywiadzie, który ja przeprowadzałam, że to jest trochę tak, że to drużyna wybiera ciebie. I tak było. Mnie wybrali Lakersi od tamtej pory, zawsze Lakersi i koszykówka już na całe życie.
Co widać na załączonym obrazku? Masz sobie koszulkę Lakersów? Jaki numer? Bo tego nie widzę.
Tu jest akurat Magic Johnson, 32, więc to moim ukochanym graczem jest Kobe Bryant, ale zaraz po nim zdecydowanie Magic Johnson.
A oglądałaś zeszłoroczny jeden z hitów Netflixa The Last Dance, traktujący co prawda o innej drużynie, o Chicago Bulls, ale potem trener Chicago Bulls odnosił sukcesy z twoją drużyną i tak samo pięć razy.
Bo to było w ten sposób, że najpierw Phil Jackson zdobył 6 pierścieni razem z Michaelem, tak. A potem 5 z Kobe Bryantem i mało brakowało, a w 2008 byłby ten pierwszy, a potem dopiero jeszcze 9 i 10, no ale niestety nie udało się i Phil ma i tak 11 pierścieni, to jest wyrównanie rekordu, bo Bill Russell jako zawodnik w karierze tylko osiągnął 11 pierścieni z Boston Celtics. No, ale czy ja oglądałam, wracając do twojego pytania, czy oglądałam The Last Dance? Jak najbardziej. Pamiętam, że to był czas kwarantanny, więc tym
idealnie,
bardziej.
Idealnie, tak.
Tak, idealnie. Poza tym pisałam swoją pracę magisterską, a moja praca magisterska mówiła o koszykówce w czasach transformacji, czyli w Polsce lat 90. O tym, jaki miała wpływ na społeczeństwo.
I o tym też za chwilę powiemy, o koszykówce w Polsce. Koszykówce w Polsce doby lat 90. Sami słyszycie, że Karolina ma dużo do powiedzenia na temat koszykówki, dlatego polecamy jej podcast Spod Kosza. Znajdziecie go na wszystkich wiodących platformach streamingowych. Polecam go bardzo serdecznie. Karolina przytacza tam wiele ciekawych historii o tej dyscyplinie sportu, o koszykówce. Mało kto wie, że duży wpływ na kształt tej dyscypliny miał woźny, który został wysłany na zakupy.
Chodzi o słynne kosze po brzoskwiniach, które zostały umiejscowione później na tak naprawdę no, na murze, na ścianie, w sali w Stanach Zjednoczonych. No to była wspaniała historia, bo tak naprawdę wymyślenie zasad przez Naismitha, które miało miejsce w 1891 roku, to było 13 zasad. Wtedy koszykówka znacznie różniła się od tego, co mamy dziś. Tak naprawdę to, co mamy dzisiaj, to są dopiero lata 50. XX wieku. Te znaczne zmiany, kiedy wprowadzono zegar 24 sekund i tym podobne rzeczy. Wcześniej koszykówka była wolną grą i myślę, że wielu z nas jakby na nią popatrzyło, to nie chciałoby w nią grać, bo wydawała się być absurdalna.
Zwłaszcza kobiety w długich sukniach.
Tak, i co jest ciekawe, to kobiety grały pierwsze mecze na zewnątrz. W Polsce najprawdopodobniej pierwszy mecz w ogóle koszykówki, który był rozegrany, to było w Parku Jordanowskim, właśnie jeszcze w ówczesnej Galicji, w Małopolsce, czyli w Krakowie. Ten mecz był rozegrany w Parku Jordanowskim przez kobiety na zewnątrz, właśnie w długich sukniach.
Jak one mogły w ogóle to zrobić? No, dla mnie ta długa suknia to jest jakby były związane sznurem przy takiej dyscyplinie sportu.
No, ja tylko przytoczę, że niektóre drużyny, znaczy to chyba w polskiej lidze, ja przyznam, że mało oglądam polskiej ligi koszykówki kobiet, bo to nie jest to samo. Ja wiem, to jest może ignorancja i ktoś mi tutaj takie rzeczy zarzuci, ale no, zdecydowanie mniej tego oglądam, bo nie jest to dla mnie aż tak interesujące jak NBA czy 3x3. Spódnice wtedy były długie, a teraz dziewczyny nadal grają też w spódnicach. Niektóre drużyny mają spódniczki, tylko bardzo krótkie. I tu jest takie jakby zachowanie trochę tej tradycji, ktoś by powiedział. No wtedy te długie spódnice to nie były wygodne, myślę, bo to się na pewno gdzieś tam ciągnęło za dziewczynami, ten kawałek materiału przy kostkach i no tylko pamiętajmy, że one wtedy też grały statycznie, bo nie można było kozłować, więc nie biegały z tą piłką. To też była inna gra, więc to no, na pewno nie przeszkadzało im aż tak, jak nam dzisiaj by to przeszkadzało.
No właśnie, to był troszeczkę inny sport. Sama wspomniałaś o tym kozłowaniu. Jak to było z tym kozłowaniem właśnie. Nie można było kozłować, no koszykówka zaraz po koszu kojarzy nam się z kozłowaniem.
Tak, tylko że warto jest przypomnieć, że pierwsze piłki, jakie powstawały, znaczy pierwsza piłka, jaką w ogóle grano, to była taka szmacianka, tak. Bo ona była wygodna, nie robiła nikomu krzywdy, bo nie była ani szorstka, ani nie była twarda, ani za ciężka, odbijała się dość dobrze, a poza tym no, była też lekka. Ale pierwsza piłka, która została wprowadzona i co ciekawe już przez firmę Spaldinga, która aż do tego sezonu była związana z NBA w zasadzie od samego początku, przez tyle lat, bo teraz będzie zmiana na Wilsona i to jest wielki przełom.
Coś niesłychanego.
No tak, dokładnie. Po raz pierwszy Spalding nie będzie go w NBA, to jest szok. Po prostu Wilson wygrał przetarg. No ale wracając do wcześniejszego tematu, pierwsza piłka wyglądała inaczej, ponieważ miała wielki szef. Jeżeli kojarzymy taką piłkę do futbolu amerykańskiego, to widzimy taką, no jakby to powiedzieć, czubatą piłkę z takim wielkim szwem.
Tak samo jak piłki do siatkówki kiedyś też.
No, dokładnie. No i tak wyglądały piłki do kosza, więc i nawet nie było szans kozłować, bo ona by uciekała w każdą inną stronę. Odbijając się od, ten szew jakby się po prostu odbił od ziemi. Trzeba było piłkę podawać, no i to był konkurs nieudanych rzutów, nie? Te pierwsze
mecze. Wyniki były oszałamiające z dzisiejszego punktu widzenia, ale w tym negatywnym znaczeniu. Mecze kończyły się, pierwszy mecz, z tego co mówiłaś, kończył 1-0. Się wynikiem 1-0. Tak,
1-0. To był pierwszy mecz. Pamiętajmy, że pierwsze mecze też nie miały ograniczeń co do osób grających, liczby osób grających. O to chodziło, żeby mogło grać jak najwięcej osób, byleby drużyny miały tyle samo zawodników. Chodziło o to, że może grać tyle osób, ile hala pomieści, bo to też było ważne. Ta gra miała być przede wszystkim grą taką na zimę w hali, żeby można było w nią grać w salce w zasadzie, można nawet tak powiedzieć.
W hali, w której też odbywały się skoki narciarskie.
No, ale to skoki narciarskie to już była późniejsza historia, bo to już były te wielkie hale, to już było po II wojnie światowej. To było Madison Square Garden na przykład, legendarne, gdzie nie wyobrażam sobie tamtych skoków narciarskich, bo widzę to jako bardzo niebezpieczną sprawę, gdzie ten skoczek zaraz wyskakuje w górę i w sumie ląduje na jakimś rusztowaniu. Ja osobiście tak to widzę, tak bardzo negatywnie, ale no
nie było wtedy YouTube'a, ciężko to sobie wyobrazić. Naszym gościem jest Karolina Domańska, to jest Kafe AZS. Karolina Domańska jest z kolei autorką podcastu Spod Kosza. Jak sami słyszycie, Karolina ma wiele ciekawych historii związanych z koszykówką właśnie. Zapraszamy was bardzo serdecznie, by odsłuchać ten podcast. No właśnie, ale wybrałaś niezłą niszę. Można mówić o koszykówce w Polsce, okej, ale to nie jest najpopularniejsza dyscyplina sportowa. To nie jest dyscyplina sportowa, która budzi takie emocje, już nie chcę mówić jak futbol, ale jak siatkówka, jak piłka ręczna.
No zgadza się, ale ja nie celowałam w to, że to ma być nisza, że to musi trafić bardzo szeroko. Ja zrobiłam to dla siebie. Dla siebie, żeby móc rozmawiać o koszykówce, żeby móc mówić o koszykówce, żeby pokazać może trochę też, że dziewczyny też mają coś do powiedzenia, jeżeli chodzi o koszykówkę i że o koszykówce nie trzeba mówić tylko w kontekście co się dzieje tu i teraz. Bo w zasadzie wszystkie podcasty i wszyscy jak coś piszą o koszykówce, piszą zazwyczaj o tym, co się dzieje, co się stało wczorajszej nocy w NBA, jaki był mecz 2 dni temu i porównują graczy i formę. A mało kto mówi o przeszłości, mało kto mówi o historii, mówi o tym, jaki wpływ koszykówka miała na sport w naszym kraju czy na młodzież w latach 90., a miała ogromny w ogóle czas transformacji tego, jak my przeszliśmy staliśmy się krajem kapitalistycznym, zaczęliśmy się stawać krajem kapitalistycznym, tak to trzeba nazwać. No wtedy koszykówka, która przyszła z zachodu, była pełna kolorów i Michaela Jordana, to było coś wspaniałego.
No i to szło też w parze z rodzącą się wówczas kulturą hip-hopową w Polsce.
Trochę tak, chociaż przyznam, że poprzez prowadzenie własnych badań też pytam o muzykę, jaka towarzyszyła osobom, które grały wtedy w kosza. I ja znalazłam w sumie dwie grupy osób. To były osoby, które słuchały faktycznie rapu. I druga grupa to były osoby, które słuchały muzyki rockowo-metalowej. Mhm. I to też było takie dość interesujące. Z drugiej strony miało to też swoje odzwierciedlenie później w tym, co można było znaleźć w telewizji, bo to telewizja była tym głównym nośnikiem tej informacji o koszykówce w tamtym okresie, później była prasa, ale jednak telewizja i programy z Szaranowiczem i Łabędziem, gdzie było Hej Hej to NBA, które były pokazywane w TVP2, skróty meczów, no bo oni dostawali kasety, ale mieli ograniczony czas, więc oni w zasadzie robili sklejkę tych najlepszych akcji i to też było tak, że jeżeli było pokazywane to, co najlepsze, a mniej tych gorszych rzeczy, to ta dyscyplina u nas, wiadomo, została okrojona w ramy takiego bóstwa, nie? Że ci ludzie robią niesamowite rzeczy. No i tak było, tylko było mniej tych złych rzeczy właśnie pokazanych. A co jest jeszcze ważne, chodziło też o inne programy, które były na przykład muzyczno-sportowe, bo wiązały się z tymi dwoma dyscyplinami. No i takim programem, co ciekawe, był program też z TVP, który chyba z rok był na antenie, nosił nazwę Dziura w koszu. A co jest jeszcze ciekawsze, prowadził go Jurek Owsiak.
Tak, to robi wrażenie. Innym znanym popularyzatorem wiedzy o koszykówce w Polsce, to też może być nieoczywiste nazwisko, to Hirek Wrona.
Tak, jak najbardziej. No, Hirek jest mocno związany też z muzyką, właśnie z tą subkulturą hip-hopową i z rapem. Swego czasu, jak wychodził taki super miesięcznik, nazywał się MVP Basketball Magazine, to było coś, to była jedna z ostatnich gazet o koszykówce, która była na polskim rynku i to chyba był 2015 rok, jak upadła, a wychodziła od 2009. To on miał tam swoją rubrykę, gdzie zawsze pisał artykuły jeszcze o różnych zespołach, które są fanami danych drużyn, albo też są powiązani jakoś tam z koszykówką. I pamiętam ciekawe artykuły o The Roots, o Red Hot Chili Peppers, którzy są wielkimi fanami Lakersów.
Fanami Lakersów, sam jestem wielkim fanem Red Hot Chili Peppers i za każdym razem widuję ich zdjęcia, gdy są w hali Lakersów. Wtedy też pojawiła się pierwsza informacja, że Red Hoci znowu zaczęli się spotykać z Johnem Frusciante i to mogło zwiastować to, co się wydarzyło rok temu, czyli mogło zwiastować powrót Johna po raz drugi do opuszczonego zespołu. To z kolei jest mój konik, o którym też mógłbym mówić tak długo jak ty, o Lakersach. No ale przenieśmy się jeszcze do Polski, do tej szarej rzeczywistości lat 90. Wtedy sam też pamiętam, że na wspomnianych kanałach telewizyjnych były transmitowane na dużych kanałach, czyli na 1C2 mecze Polskiej Ligi Koszykówki. Tak było jeszcze na początku nawet lat 2000, a potem ta koszykówka zniknęła.
Zgadza się. Tutaj chodziło też o to, że te lata 90. to był taki świetny czas dla koszykówki, szczególnie na południu. Wiadomo, że były też te walki z tymi północnymi zespołami, takimi jak Włocławek, przecież tam też to były duże finały, szczególnie jak Śląsk grał przeciwko Włocławkowi, ale wszyscy pamiętamy to główne hasło: cała Polska w cieniu Śląska. To było coś, o czym się mówiło, kiedy Zieliński, Tomczyk i Wójcik, wielka trójka z Dolnego Śląska, która grała razem. Poza tym była zastal, która była, to była Stalowa Wola, były Bobry Bytom, było dużo.
Co to za nazwy były? Zacznijmy od tego.
Takie nazwy były, no ciężko, ja nie znam też ich dokładnej historii, bo...
Chciałbym mieć koszulkę koszykarską z napisem Bobry Bytom.
Bobry Bytom, no tak, no tam Andrzej Pluta tak, grał tam swego czasu, no świetnie trójki rzucał, to pamiętam jeszcze jak miałam okazję raz go zobaczyć na żywo podczas meczu Gwiazd Polskiej Ligi Koszykówki w 2000, to był chyba 12 albo 13 rok w Katowicach, no to on wtedy wziął tam indywidualnie ostatni raz udział w konkursie trójek przeciwko Koszarkowi, no to był wspaniały taki zestaw tych dwóch panów i ta walka to było coś niesamowitego. Zresztą Koszarek teraz walczy w kwalifikacjach na Igrzyska Olimpijskie.
Wywołałaś temat Igrzysk Olimpijskich i tu odnosimy już pewne sukcesy. Polscy koszykarze pod koniec maja wywalczyli na turnieju w Gradcu awans na Igrzyska Olimpijskie. Polscy koszykarze, ale w wersji 3x3. W Tokio zagrało się najlepszych reprezentacji na świecie, w tym Polacy. Polacy po 41 latach powracają na Igrzyska Olimpijskie.
Dokładnie, w tej innej formie, bo jest to koszykówka 3x3, nie jest to koszykówka ta zwykła 5x5. Szczerze mówiąc, ja jestem coraz większą fanką już od lat, odkąd ona jest coraz bardziej ta formuła znana w Polsce, czyli w zasadzie to jest około 2015 roku. Jestem coraz większą jej fanką i sama w nią gram w 3x3. Preferuję ten wariant, jest szybki, jest mega efektowny, świetnie się to ogląda, a my mamy świetnych zawodników, no tutaj Michael Hicks, Szymon Raduch, później Zamoyski, no i jeszcze Paweł Pawłowski. Miałam okazję chłopaków widywać na turniejach i widzieć, co robią na żywo, więc przyznam, że robi to ogromne wrażenie i chce się to oglądać ciągle. Ja jestem dumna, bo to znaczy, że można nawet w Polsce w koszu osiągnąć sukces, tym bardziej, że trzeba przywołać to, chłopaki nie mieli żadnych trenerów na początku, nie mieli żadnej obstawy, oni sami jeździli po turniejach i się zgrali, zebrali i w ten sposób stworzyli drużynę. Później dopiero był specjalny turniej chyba w Łodzi, który wybierał drużynę taką kadrową. No i tam wygrał jeden zespół, później ich połączono z Michaelem, połączono ich właśnie z Pawłem Pawłowskim, no i jeszcze z naszym trenerem, bo teraz już jest trener, to jest Piotr Jękiel i razem zrobili świetną drużynę, która zaczęła jeździć i wygrywać.
3x3 odnosi sukcesy, to nie jedyny sukces, który ta drużyna ma na swoim koncie, a ta klasyczna 5x5 raczej gorzej sobie radzi. Z czego to wynika?
Z czego to wynika? Znaczy, myślę, że i tak jest o wiele lepiej niż było przez wiele lat. Lata 90. to nasz maksymalny wynik to było 7. miejsce. Chyba dwa razy 7. miejsce na Mistrzostwach Europy. Ani razu nie zakwalifikowaliśmy się do tych Mistrzostw Świata, tam zawsze bardzo mało brakowało.
A igrzyska 41 lat nas nie było, jeśli chodzi o koszykówkę.
Tak, dokładnie. No, koszykówka, jak wspominałeś, nie jest popularna w naszym kraju i ona była w latach 90. i my moglibyśmy to dalej pociągnąć, bo mieliśmy te momenty, mieliśmy właśnie zwycięstwo w meczu o 3. miejsce w 2019 roku chłopaków 3x3, wygrali z Serbią, mieli to 3. miejsce. Potem byli nasi we wrześniu, nasza reprezentacja 5x5 na Mistrzostwach Świata w Chinach i byliśmy w wielkiej ósemce, gdzie o 7. miejsce walczyliśmy ze Stanami Zjednoczonymi. No niestety nie udało się wywalczyć tego wyjazdu na igrzyska, bo to 7. miejsce jeszcze dawało już wyjazd na igrzyska, ale chłopaki i tak pokazali kawał świetnej gry i ta drużyna jest naprawdę dobra. Osobiście uważam, że dużą szkodą jest to, że nie ma naszego byłego kapitana już w drużynie, czyli Adama Waczyńskiego. Tam były dosyć sporne sprawy i w to nie będziemy się zagłębiać, ale moim zdaniem jest to wielka strata dla naszej drużyny, że jego nie będzie. Ale myślę, że chłopaki i tak pokazują dość dużą klasę.
Też mieliśmy wielką gwiazdę NBA, Marcina Gortata. No i co?
No i co? Tylko, że Marcin jest wysoki, ale nie rzuca trójek, nie? No i, a teraz NBA się też mocno zmieniło i koszykówka w ogóle się mocno zmieniła, bo teraz nieważne, czy jest się niskim, czy wysokim, każdy powinien umieć rzucać trójki i w zasadzie robić wszystko. Już nie ma takich graczy jak klasyczny center, który powinien stać na środku i gramy na niego, on gra do kosza. No koszykówka przyspieszyła, I nieważne już jaki jest wzrost, trzeba być szybkim, najlepiej bardzo szybkim i trzeba rzucać z każdej pozycji. Więc koszykówka bardzo, bardzo się zmieniła w porównaniu z tym, co było kiedyś.
A za nami także Akademickie Mistrzostwa Polski w koszykówce na początku czerwca. Turniej odbywał się w Wilkasach. Śledziłaś ten turniej?
Jak czytałam i słyszałam informacje z pierwszej ręki od osób, które tam były czy reprezentowały moją uczelnię, to słyszałam, że turniej był świetny i poziom też był naprawdę dobry, że jednak granie nie było takie proste, a to też za sprawą tego, że prawie każdy uniwersytet miał już dziewczynę, która miała styczność też z tą koszykówką. Zresztą to były już drugie mistrzostwa, akademickie mistrzostwa Polski 3x3. W zeszłorocznych miałam okazję brać udział w Warszawie, i było widać ten poziom. Ja też wiele dziewczyn kojarzyłam, szczególnie tych, które spotykałam na turniejach i one grały na przykład w kadrze Polski.
A kończąc, jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Byłaś za oceanem? Obserwowałaś jakiś mecz NBA na żywo, siedząc gdzieś w okolicach wspomnianych Peppersów?
No nie, niestety jeszcze nie miałam takiej okazji. To jest takie jedno z najważniejszych marzeń, albo taka jedna z najważniejszych rzeczy do odhaczenia, żeby lecieć do tych Stanów. Ja już jestem gotowa na to i sobie to zawsze powtarzam, że jak ja polecę już na ten mecz, to kupuję taki bilet, że trudno, on będzie nawet droższy niż ten bilet lotniczy, ale ja chcę być tam blisko i chcę to zobaczyć. No, przyznam, że od zeszłego roku bardzo boli mnie to, że nie będzie już takiej sytuacji, że ja polecę sobie na mecz Lakersów i gdzieś na trybunach spotkam Kobe'ego Bryanta i bardzo mnie to smuci, bo zawsze marzyłam, nawet po tym, jak już wiedziałam, że kończę karierę, to marzyłam o tym, że kurczę, bo że jednak polecę i on gdzieś tam będzie siedział z Gigi, ze swoją córką, która byłaby wspaniałą zawodniczką WNBA, bo mając 14 lat była już świetna. Zresztą ćwiczyła z najlepszymi, więc ciężko, żeby było inaczej. No, taka sytuacja się nie powtórzy, ale mam nadzieję, że polecę do Staples Center i zobaczę tych Lakersów na żywo i że to będzie coś wspaniałego.
I tego ci życzymy. Karolina Domańska, AZS UJ Kraków, członkini Komisji Historycznej AZS, o swojej fascynacji koszykówką opowiada w podcaście Spod Kosza. Polecamy ten podcast. Raz jeszcze bardzo serdecznie. Dzięki, Karolina, za poświęcony nam czas.
Ja również dziękuję.
Bartek Wasilewski, to był Kafa AZS. Do usłyszenia za tydzień.
To jest Kafa AZS.